Trzeci sektor.
Wojciech Kujałowicz, dzień dobry. W naszym studiu gość Anna Kietlińska, prezes Podlaskiego Oddziału Stowarzyszenia Wspólnota Polska.
Dzień dobry Państwu.
Minęły 3 dekady działalności instytucji, która przetrwała wiele zmian społecznych, gospodarczych, politycznych. Jak czujecie się po tych 3 dekadach?
Dojrzeli. 30 lat to taka cyfra z punktu widzenia, czy liczba z punktu widzenia organizacji pozarządowej akurat, bo wyszliśmy z takiego wieku dziecięcego, a nie jesteśmy jeszcze starą i uznaną organizacją, chociaż na takim rynku polonijnym, jeżeli tak mogę powiedzieć, jesteśmy najstarsi, bo zostaliśmy powołani przez Senat. I Podlaski Oddział Stowarzyszenia to oddział, który jest jednym ze starszych oddziałów stowarzyszenia.
To może zacznijmy od tego, że Wspólnota Polska jest organizacją o zasięgu ogólnopolskim.
Jesteśmy organizacją o zasięgu ogólnopolskim, ale sięgamy na cały świat, bo Wspólnota Polska jest taką przedziwną organizacją pozarządową, która ma rozbudowane struktury. Z jednej strony wydawać to się może minusem, bo jest nas dużo i z punktu widzenia pewnej logistyki, utrzymania stowarzyszenia, to jesteśmy bardzo rozbudowaną instytucją. Natomiast z punktu widzenia takiej logistyki, jeżeli chodzi o zasięg z dotarciem, z informacją, z działalnością do różnych osób i beneficjentów, to myślę, że jesteśmy w pewnym sensie bezkonkurencyjni, bo się specjalizujemy. Idea jest taka, że w miastach wojewódzkich mamy oddziały. Podlaskie jest tym szczególnym oddziałem, bo mamy Podlaski Oddział Stowarzyszenia Wspólnota Polska, ale i Łomżyński Oddział Stowarzyszenia. Mamy oddziały i w Rzeszowie, i we Wrocławiu, i w Gdyni, i w Szczecinie, i w Kielcach, i w Poznaniu, i w Krakowie. I się specjalizujemy, bo oddziały zajmują się naszymi rodakami rozproszonymi po całym świecie. W ogóle Stowarzyszenie Wspólnota Polska zostało powołane przez Senat po to, żeby wesprzeć działalność polonijną i być przy naszych Polakach i Polonii w różnych takich sytuacjach, wspierając ich w zachowaniu dziedzictwa polskiego i zachowaniu języka. My tutaj na Podlasiu specjalizujemy się we wschodzie. I ze swoimi działaniami sięgamy przede wszystkim na Białoruś, na Litwę, na Łotwę, Rosja, Ukraina, Kazachstan, troszeczkę Syberia. To jest taki nasz kierunek, w tym się specjalizujemy. Tam od 30 lat działamy i mamy przyjaciół, którym pomagamy. Wcześniej pomagaliśmy dlatego, że czuliśmy taką powinność, a teraz jesteśmy przy nich z potrzeby serca.
Jacy są ci ludzie za wschodnią granicą? Na pewno zmienili się przez te 30 lat, ale co się ewentualnie i czy w nich zmieniło?
Co się zmieniło? Pojawienie się stowarzyszenia na wschodzie zbiegło się z upadkiem imperium, z upadkiem Związku Socjalistycznych Republik Radzieckich i zbiegło się z narodzinami, może to nie jest dobre słowo, z odrodzeniem ruchów polonijnych, z odrodzeniem polskich organizacji. Tak się złożyło, że już od 89, w latach 90, niektóre w 91, to zależy od specyfiki danego kraju, w poszczególnych krajach rodziły się organizacje, którym zależało na tym, żeby na przykład język polski pojawił się w szkołach, albo żeby powstały szkoły z polskim językiem nauczania, albo żeby organizacje, które pojawiły się, miały prawo i miały też możliwość funkcjonowania i zachowania tego dziedzictwa. Stąd te nasze działania pierwsze to były takimi działaniami pionierskimi, bardzo, bardzo wspierającymi. Czasami trzeba było prowadzić za rękę, podpowiadać, pokazywać, uczyć funkcjonowania w takim systemie, jeszcze wtedy nie projektów, ale takich działań, gdzie trzeba coś zaplanować, pomyśleć o budżecie, rozplanować logistykę, zbudować szkołę. Tym się wspólnota też zajmowała, takimi inwestycjami. Na przykład na Białorusi dzięki stowarzyszeniu i środkom polskiego podatnika powstawały szkoły, powstawały domy polskie. Podobnie działo się w innych krajach. Dzisiaj z tej perspektywy 30 lat mogę powiedzieć, że musieliśmy zmienić swoją formę działania, bo organizacje polonijne też się bardzo zmieniły, usamodzielniły się przede wszystkim, wyspecjalizowały się, stały się takimi dojrzałymi organizacjami polonijnymi i my jesteśmy dzisiaj w formie takiej doradczej, ale też wspieramy ich, przekazując różnego rodzaju dotacje, pomagając im budować projekty, bo w tej chwili działamy wszyscy w systemie projektów. To jest inna forma działalności, myślę, że trudniejsza i zwłaszcza na wschodzie, biorąc pod uwagę różne przeciwności historyczne i polityczne, to jest dość skomplikowana sytuacja, ale wspieramy ich i dajemy radę.
To jakie są te współczesne największe problemy przy przekraczaniu tych granic państwowych i wszelkich innych? Wiemy, jaka jest sytuacja na granicy polsko-białoruskiej, wiemy, co dzieje się w relacjach wschodu z zachodem, jak to rzutuje na waszą pracę.
No i wiemy, co się dzieje w Związku Polaków na Białorusi na przykład. Od ponad już blisko 9 miesięcy liderzy organizacji, Andżelika Borys i Andrzej Poczobut, znajdują się w więzieniu. Związek, który był największą organizacją polską na Białorusi, funkcjonuje, ale ludzie działają też w takim rozproszeniu i w zastraszeniu, ale działają. Organizowane są lekcje języka polskiego, cmentarze polskie są posprzątane. Nie da się wymazać zupełnie tych przyzwyczajeń i tej działalności, której się zasmakowało przez 30 lat, ale to jest niesamowicie trudne. Oni potrzebują wsparcia. Wsparcie takie, które praktykowaliśmy do tej pory, jest utrudnione, bo pamiętajmy cały czas, że jest zamknięta granica, że jednak te relacje takie państwo-państwo są utrudnione i to rzutuje na działalność. Od nas wymaga to ogromnej logistyki, ale na szczęście współczesne media też pomagają i jesteśmy w kontakcie i wiemy, co się dzieje, wiemy, czego potrzebują i w miarę możliwości staramy się im pomóc. To dlatego między innymi przymierzamy się do aukcji obrazów, które zostały jak od 4 lat przygotowane przez malarzy grodzieńskich, którzy w ten sposób chcą wspomóc dzieci uczące się języka polskiego na Białorusi. No i w tym roku kolejny raz będziemy licytować, my tutaj w Polsce, na środki zostaną przeznaczone na to, żeby te dzieci miały trochę radości na święta.
Do tej licytacji oczywiście jeszcze podczas naszej rozmowy wrócimy i opowiemy więcej szczegółów, także proszę koniecznie zostać z Polskim Radiem Białystok i posłuchać uważnie, a potem, mam nadzieję, w konsekwencji wziąć udział w licytacji. Ale nawiążmy również do konkursu Kresy, bo to jest konkurs, który właściwie ma tyle lat, co sama organizacja.
To tak doprecyzuję. Konkurs Kresy ma tyle lat, ile Podlaski Oddział Stowarzyszenia Wspólnota Polska. Bo o ile stowarzyszenie powstało w 90 roku, to my tutaj na Podlasiu ruszyliśmy w 91 roku, podobnie jak Kresy. I ten konkurs przez 30 lat też się zmieniał, ewoluował, ale się odbywa.
To właśnie może ja poproszę o kilka takich powodów, z których to ten konkurs przetrwał. Bo niemal wszystkie przedsięwzięcia mają to do siebie, że z czasem się na przykład zużywają, zmieniają swoją formułę, odchodzą ludzie, którzy to robili, przychodzą nowi. A jak to było w przypadku Kresów?
O, to ja tak dodam, że mamy kilka takich przedsięwzięć, które mają wiek matuzalemowy. Konkurs Kresy rzeczywiście jest najstarszym przedsięwzięciem. On się zmienił, bo na początku, kiedy myśleliśmy o konkursie, to ja nie byłam jeszcze organizatorem Kresów. Pojawiły się 3 państwa, w których chcieliśmy uczcić nadchodzące urodziny Adama Mickiewicza i w turniej recytatorski wszelanki stanęły 3 państwa, Białoruś, Litwa i Ukraina. A w tej chwili mamy kilkanaście krajów. W tych najlepszych takich latach kresowych recytatorzy z 16 krajów spotykali się i przyjeżdżali tutaj do Białegostoku w najstarszej kategorii. Ale to, że konkurs przetrwał, myślę, zależy od przynajmniej takich 3 czynników. Przede wszystkim pomysł trafił na podatny grunt, bo nie jest to konkurs, taki zwykły konkurs recytatorski. Jak sobie wyobrażamy, przychodzą recytatorzy w różnych kategoriach, recytują wierszyki, kłaniają się i szybko o tym zapominają, zwyciężając albo nie. Ten nasz konkurs jest konkursem, który tak naprawdę nazywamy my, i kresowiacy spotkaniami. tutaj białostockimi spotkaniami, ale spotkaniami przede wszystkim z językiem polskim. On się odbywa na takich dwóch wyraźnych poziomach. W tym pierwszy poziom to są eliminacje w poszczególnych państwach i rzeczywiście to są takie eliminacje, spotkania z wierszem recytowanym. Natomiast ci, którzy zwyciężają w najstarszej kategorii, przyjeżdżają do Białegostoku i tu się właśnie dzieje to. Czyli mamy spotkania ze sztuką, spotkania z teatrem. Uczestnicy mają kontakt z wykładowcami Akademii Teatralnej, szlifują te swoje umiejętności, ćwiczą dykcję, a przede wszystkim w takiej mozaice polskiej, ale wielokulturowej spotykają się. No i wtedy to trwa międzyludzkie, jak to by Gombrowicz powiedział, które wciąga. I ci, którzy przyjeżdżają do Białegostoku, potem no, są najlepszymi ambasadorami, bo opowiadają, jak to jest magicznie. I to kusi, bo kolejni chcą się przekonać, jak rzeczywiście tutaj w Białymstoku jest. Mamy za sobą dwie edycje online i wszyscy, którzy wygrali w tych edycjach online, regulamin zakłada, że nie powinni brać udział, nie mogą brać udział w kolejnym przedsięwzięciu ci wygrani najbardziej. Pierwsza nagroda i Grand Prix, to oni rozpaczają, że nie posmakują tego Białegostoku, więc zastanawiamy się, jak tutaj ten regulamin zmienić. Druga sprawa, dla których kresy tak długo się ostały, to myślę jest to, że zaangażowani są do tworzenia kresów no, sami zainteresowani, czyli Polacy mieszkający w różnych krajach. My dajemy tutaj możliwość finału, inspirujemy. Natomiast to oni tam uczynili w tych swoich poszczególnych krajów pewnego rodzaju misję. I tutaj to wymyka się takiemu zwykłemu konkursowi. Jak pojawia się misyjność, to zaczynają pojawiać się też inne emocje, takie poczucie, potrzeby. Poza tym ten konkurs jest taki niesamowicie estetyczny w swoim wydźwięku i w tych środowiskach polskich jest traktowany jako takie przedsięwzięcie patriotyczne. To jest ten trzeci powód.
Czyli nie jest to takie typowe talent show, jak współcześnie widzimy. Tylko...
I my widzimy, jak oni podchodzą do tych tekstów, jak podchodzą i rodzice, ale i instruktorzy. Rzeczywiście przywiązują wagę do tego. To jest forma szczególna, to jest strój. To jest czas, w którym organizowane są te eliminacje państwowe w poszczególnych państwach, bo na przykład organizują to w okolicy 11 listopada. To też buduje taką rangę konkursu w tych środowiskach. A poza tym ten konkurs też ma swoich ambasadorów, osoby, które pojawiły się w kresach i zaczęły od momentu tej sceny kresowej myśleć o swoim życiu takim artystycznym na poważnie. Mamy takie nazwiska kresowe. Joanna Moro, którą znamy z odtworzenia roli Anny German. Maciek Cymorek, którego możemy, to Czechy się kłaniają, to możemy go obejrzeć w Dywizjonie 303. I Agata Mejlute i Dorota Branna. To są takie nazwiska, które dzisiaj widzimy w polskich filmach. To też pomaga kresom.
Z jaką perspektywą patrzycie w przyszłość?
To my mamy takie marzenia. Chcielibyśmy z kresami dotrzeć do jak największej publiczności, bo do tej pory, kiedy myśleliśmy o koncercie galowym, tym takim finale absolutnym, to on dział się w Białymstoku i był dostępny publiczności białostockiej. Te dwa lata festiwalu online pozwoliły nam przekroczyć granice i wiemy, bo widzimy skąd sygnały są nadawane, gdzie odbierana jest transmisja, to wiemy, że tych osób oglądających kresy jest bardzo dużo. Ogląda się kresy i w Australii, i w Stanach Zjednoczonych, i w Kanadzie. I to jest, myślę, taka perspektywa, żeby kresy, chociaż one są adresowane przede wszystkim do uczestników ze wschodu i z południa, żeby kresy też dotarły na zachód z tym swoim przekazem i z pokazaniem, że no, można opisywać świat w piękny, estetyczny sposób z pomocą słowa polskiego, które jest i eleganckie, które jest elastyczne, które ma szalenie atrakcyjną formę, a też to, co jest też perspektywą kresów, to takie nasze wniknięcie bardziej w środowiska, które organizują kresy, dlatego że my do tej pory uczestniczyliśmy w komisjach jurorskich w najbliższych krajach, to ze względów logistycznych i nie ukrywam oszczędnościowych. Perspektywa online pozwoliła nam na dotarcie do Polaków dalej. I byliśmy w tym roku o 5 rano w sobotę w Kazachstanie na eliminacjach. No 5 godzin różnicy, ale tam dotarliśmy. I to jest ta perspektywa. I jeszcze co jednego zaobserwowaliśmy. Zobaczyliśmy, że kresowiacy chcą opowiedzieć o sobie i o miejscu, z którym się wywodzi. Wprowadziliśmy takie wizytówki kresowe. Może coś przypomina to troszeczkę Eurowizję i prezentację uczestników, ale w wypadku tych naszych kresowiaków pokazanie miejsca, gdzie oni są, daje efekt ogromny, bo to uzmysławia nam, jak bardzo Polacy są rozrzuceni po świecie. My jako stowarzyszenie 2 lata temu zainicjowaliśmy taką akcję społecznościową. Jest nas 60 milionów. I z tej perspektywy, jak patrzymy na kresy i na te wizytówki, na pokazanie się kresowiaków w tych swoich środowiskach, to oni pokazują, że rzeczywiście jest nas dużo.
Czyli na następnych 30 lat plan jest i można sobie w tę przyszłość patrzeć spokojnie.
I tak byśmy chcieli.
To wróćmy do tematu, który obiecaliśmy, a więc tego, co również nas tutaj w Radiu Białystok mocno emocjonuje. Podaruj gwiazdkę polskim dzieciom na Białorusi. To hasło pewnie jest słuchaczom już dobrze znane, bo od kilku lat licytujemy obrazy grodzińskich artystów na naszej antenie i zawsze pojawiają się chętni darczyńcy do tego, aby wspomóc tę szczytną ideę, która potem pewnie przeobrazi się w postać Mikołaja, który przyniesie prezenty. To powiedzmy o tym, jak to będzie wyglądało w tym roku.
W tym roku troszeczkę będzie inaczej, bo zawsze akcję inicjowała pani Angelika Borys. Ona pojawiała się na pierwszej licytacji i te licytacje też służyły pokazaniu, co się robi w polskim środowisku na Białorusi. Ona opowiadała o związku i potem my, którzy pojawialiśmy się na poszczególnych licytacjach, też mówiliśmy o środowisku, w ten sposób zachęcając państwa do zakupu, do podzielenia się środkami. W tym roku tego nie będzie, bo Angelika znajduje się dalej w więzieniu w Żodzino. Natomiast tutaj w Białymstoku znajdują się Polacy ze Związku Polaków na Białorusi, którzy tam nie mogą do swojego domu wrócić. I oni też pojawią się i będą mówić o tych obrazach i będą mówić o swojej sytuacji. Poza tym, co się zmieni? No, nie wiem. Tak prawdę mówiąc, ta aukcja ma już swój charakter i zawsze opowiadamy państwu o obrazach, opowiadamy o artystach grodzieńskich, którzy otworzyli serca. Przygotowali jak w każdym roku przepiękne obrazy. Liczą na to, że wspólnymi siłami pokonamy jakąś taką niemożność i rzeczywiście przełamiemy taki zły czas i chociaż w ten sposób promyczek uśmiechu dotrze do tych najmłodszych, którzy są na Białorusi, nie wyjeżdżają tam, starają się uczyć tego języka polskiego, starają się chodzić do szkół, mieszkać. Chcą się uczyć języka polskiego. W małych miejscowościach jest to utrudnione, bo czasami mają zakaz zrzeszania się, organizowania, spotykania się na cmentarzach, zakaz organizowania Mikołaja, bo też do nas takie sygnały docierają. Ale mimo to my się nie poddajemy i te pieniążki zostają przeznaczone na to, żeby tam na miejscu kupić słodycze. I to chyba będzie ta zmiana, bo czasami udawało nam się kupować słodycze tutaj, i wieźliśmy je na Białoruś, a tu logistycznie będziemy musieli poradzić sobie inaczej.
Ale macie na to pomysł i sposób.
Mamy na to pomysł i to jest najważniejsze.
Czyli od poniedziałku na antenie Polskiego Radia Białystok w godzinach przedpołudniowych i wczesnych popołudniowych pojawią się ludzie, którzy opowiedzą o twórcach, opowiedzą o obrazach, o idei, która nam przyświeca podczas tych licytacji. No i zaproszą państwa do udziału. Każdy z tych obrazów to jest rzecz na pewno wartościowa, również finansowo. I chociaż myśmy zawsze nie wyznaczali tej takiej kwoty startowej na wysokim poziomie, to jednak ich wartość tych obrazów, taka rynkowa, jest naprawdę spora i możemy to traktować nie tylko jako swego rodzaju niesienie pomocy finansowej Polakom na Białorusi, dzieciom na Białorusi, ale też jako swego rodzaju inwestycje. Tak mi się przynajmniej zawsze wydawało.
No tak, jak dodamy do tego emocje, które towarzyszą licytacjom i to, że państwo się angażujecie, że chcecie otworzyć serce i widzicie sens w tym wszystkim, no to nas tylko uskrzydla i ja się bardzo cieszę, że po raz czwarty na antenie Radia Polskiego w Białymstoku udaje nam się takie przedsięwzięcie realizować wspólnie.
Będzie więc szansa na to, aby znów włączyć się w tę akcję Podaruj Gwiazdkę Polskim Dzieciom na Białorusi. Myślę, że będziecie Państwo razem z nami, przypomnę raz jeszcze, od poniedziałku do czwartku i będziecie chętnie licytować obrazy, które pojawią się w tym roku. Oczywiście zamieścimy z odpowiednim wyprzedzeniem wszystkie informacje na naszej stronie internetowej, pokażemy obrazy, żeby można było je zobaczyć wcześniej, ale potem liczą się już tylko emocje, bo sam pamiętam sytuację, kiedy licytujący nawet nie widzieli obrazu, za który chcieli zapłacić bardzo dużo. Anna Kietlińska, prezes Podlaskiego Oddziału Stowarzyszenia Wspólnota Polska, była moim gościem. No to trzymam kciuki za licytację i za
święta. Do widzenia
Państwu,
ja też trzymam kciuki za Państwa.
Trzeci sektor.